Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus mówi dzisiaj do nas: ja jestem dobrym pasterzem. Znam owce moje, a one mnie znają. I co to dla nas oznacza, że Pan Jezus nas zna? Oznacza wszystko to, co najlepsze. To znaczy, że kocha nas, troszczy się o nas, prowadzi nas drogami życia, pomaga nam wypełniać nasze powołanie, robi wszystko, byśmy mogli kiedyś z Nim spędzić wieczność w niebie. Takie są konsekwencje tego, że On nas zna, że wie o nas wszystko. Ale możemy zadać sobie pytanie, czy my znamy Jezusa? Jak dobrze Go znamy? I jakie są konsekwencje dla naszego życia tego, że znamy Jezusa? Z pewnością nie jeden spośród nas powiedziałby: dobrze znam Pana Jezusa. Ale jednak, gdybyśmy uważnie przyjrzeli się, jak wygląda nasze życie, jak ta znajomość Jezusa wyraża się w codzienności, na przykład w relacjach do bliźnich, wypełnianiu swoich obowiązków, w stosunku do Boga, to wtedy możemy opuścić głowę i powiedzieć, że chyba jednak znamy Go wciąż za mało. Jakiś czas temu przyjechała do mnie pewna kobieta i szukała pomocy w pewnej sprawie i przy okazji opowiedziała kawał swojej biografii, swojego życia, w którym niestety było bardzo wiele cierpienia, cierpienia, którego i ona doświadczała, i ona była też przyczyną cierpienia innych ludzi. Wiele niestety też grzechu. I powiedziała, że kiedy uważnie zaczęłam przyglądać się, w którym momencie mojego życia zaczął się upadek, odejście od Boga, to cofnęłam się myślą aż do mojego dzieciństwa i uświadomiłam sobie, że tak naprawdę nie liczyłam się z Jezusem. Nie liczyłam się z Jezusem, z Jego przykazaniami, ponieważ Go nie znałam. U mnie w domu to tylko była modlitwa, ale nie znaliśmy Jezusa, nic o Nim nie wiedzieliśmy. My po prostu mieliśmy przykazane: musicie się modlić. Macie się w domu modlić, trzeba iść do kościoła się modlić. A więc modliliśmy się, ale nic nie wiedzieliśmy o Jezusie. Nie mieliśmy z Nim żadnej relacji. I nie trudno się dziwić temu, że bardzo szybko przy sprzyjających okolicznościach doszło do tego, że zaczęłam odchodzić od tego Jezusa. Nie było mi z tym Jezusem po drodze. Był dla mnie kimś obcym, kimś, kto był raczej przeszkodą dla mojego życia, dla mojego myślenia. Chciałam sama prowadzić siebie. I rzeczywiście tak było, ale konsekwencje tych jej własnych życiowych wyborów były dla niej fatalne. Ale zanim doszła do tego wniosku, oczywiście musiała zadać sobie i innym wiele cierpienia. I kiedy już była na dnie, kiedy wszyscy się od niej odsunęli, kiedy sama zobaczyła, że nie ma dla niej nadziei, to zaczęła w środku buntować się i oskarżać: Boże, przez Ciebie dzieje się to wszystko. Dlaczego do tego dopuściłeś? Ale równocześnie gdzieś zostało uruchomione sumienie albo Boży głos, który zaczął jej mówić: nie, jesteś w błędzie. To Ty odsunęłaś się od Boga. To Ty nie szukałaś Boga. To Ty chciałaś robić po swojemu. Lekceważyłaś Boga, lekceważyłaś ludzi, którzy mówili do Ciebie w imieniu Boga. Chciałaś to, co masz. Cierpisz. I mówi: to co mam teraz zrobić? I znowu gdzieś tam w środku głos: poszukaj Boga. Zaprzyjaźnij się z Bogiem. Zaufaj Bogu. I znowu pytanie: ale jak mam to zrobić? Co mam uczynić? I z tym pytaniem poszedł do pewnego człowieka i mówi mu: co mam zrobić, żeby lepiej poznać Jezusa? I on mówi: jak to, co masz robić? No przecież jesteś katoliczką, masz Pismo Święte, masz Ewangelię, czytaj Ewangelię. Przecież tam są słowa Pana Jezusa. Tam jest o Nim wszystko. Czego Ci trzeba więcej? Wzięła te słowa bardzo na serio, znalazła Pismo Święte i zaczęła je czytać. I tak jak wcześniej bardzo unikała Pisma Świętego, potwierdziła, że to jest nudne, a właściwie to całe Pismo Święte już zna. Tak teraz, po latach, kiedy zaczęła czytać, pochłonęło ją bez reszty. Przeczyta pierwszą Ewangelię, drugą, trzecią, czwartą, potem jeszcze raz i jeszcze raz. I mówi: ja nie tylko dowiedziałam się czegoś o Jezusie, ja się dużo dowiedziałam o sobie samej, o swoim życiu, o tym, kim ja naprawdę byłam. Uważałam siebie za lepszą, niż byłam w rzeczywistości. Uważam, że ja zawsze mam rację, a tymczasem prawda była zupełnie inna. Okłamywałam się. Okłamywałam się dlatego, bo oddaliłam się od Pana Jezusa. Jej fascynacja Jezusem rozpoczęła się. To był owoc działania Jezusa w jej życiu. Ona zawołała o pomoc i Jezus przyszedł natychmiast. Poznawała Go przez Słowo Boże. Zaczęła czytać różne książki, które mówiły o Jezusie, oglądać filmy o Jezusie. I mówiła: ja już na tym etapie zakochałam się w Jezusie. I zauważyłam, że całe moje życie bardzo go raniło. Ja myślałam, że jestem dobrą katoliczką, pomimo że prawie się nie modliłam, nie chodziłam do kościoła i w moim życiu był tylko jeden wielki grzech, ale wciąż okłamywałam się, że jestem dobrą katoliczką. Jak to musiało bardzo ranić Jezusa. I kolejny etap jej nawracania się to zrozumienie. Ja muszę zrobić porządek w moim życiu. I to porządkowanie życia zaczęło się bardzo dosłownie. Najpierw od tego, że poucinała te szkodliwe relacje, relacje z ludźmi, którzy wprowadzali ją w błoto, w grzech. Zaczęła też robić porządek wokół siebie, dosłownie w swoim pokoju, mieszkaniu, które wynajmowała. Zawsze był tam brud, nieporządek. I dowiedziała się od pewnego kapłana, że to też jest niestety znak wewnętrznego bałaganu, grzechu, w którym żyje, że ma dbać o ten porządek, czystość, także w przestrzeni, w której żyje, mieszka. Bardzo ważny znak życia duchowego, jego jakości. Następnie zaczęła też bardziej przykładać się do swoich obowiązków, do swojej pracy. Już nie minimalizm, ale dawać z siebie to, co najlepsze. Nie, żeby studia zdać byle jak, tylko jak najlepiej dla Jezusa. Jak pracować, to dawać z siebie wszystko. Pokazać, że czynię to, co robię dla samego Jezusa, z miłości do Jezusa. Kolejny etap to było uświadomienie sobie, że trzeba też Jezusa przeprosić, to znaczy odpokutować za to zło, które się czyniło. I do tego zadania podeszła bardzo radykalnie. Otóż wymyśliła sobie, że jak chodzi do pracy, a do tej pracy miała 7 kilometrów, to że nie będzie jeździć autobusem, tylko będzie chodzić na piechotę i po drodze będzie odmawiać różaniec. I tak samo na piechotę będzie z tej pracy wracać. A miała pracę fizyczną, 8 godzin. A więc naprawdę wiele wysiłku ją to kosztowało. I nie miało znaczenia, czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy zimno, czy gorąco. Była w tym wytrwała. Trwało to prawie 2 lata. Mówiła, że to był dla niej bardzo wartościowy czas, bo nie tylko, że po drodze się modliła, ale też słuchała sobie przez komórkę, przez słuchawki różnego rodzaju konferencji, które mówiły o Bogu. I dzięki temu też dowiadywała się czegoś nowego o wierze, o tym, jak ma wyglądać jej relacja z Jezusem. Kolejny krok to była spowiedź generalna, spowiedź z całego życia, uświadomienie sobie, że trzeba zerwać z przeszłością, powrót do modlitwy, ale takiej na serio, prawdziwej, już nie pustego klepania paciorków, ale żywego wzywania Jezusa na pomoc do swojego życia, bo też szatan walczył o jej serce, o jej duszę. Dość powiedzieć, że aby ją zniechęcić do tej drogi nawrócenia, to wtedy zaczęły się w jej życiu różnego rodzaju inne problemy. A więc na przykład w jej mieszkaniu pojawiły się znikąd insekty, z którymi nie mogła sobie poradzić. Zaczęli pojawiać się dziwni ludzie, jakiś bardzo agresywny człowiek, w pracy problemy i tak dalej. Tak jakby diabeł chciał jej powiedzieć, widzisz, ty się nawracasz, a popatrz, popatrz, co się wokół ciebie dzieje. A więc z jednej strony doświadczenie obecności Boga i Jego działania, łaski, mocy, a z drugiej strony walka szatana. Ale wiedziała, że dopóki się modli, dopóty jest chroniona. I w końcu zobaczyła też, że dla budowania jej relacji z Jezusem, przyjaźni, najcenniejsze są chwile, które spędza w kościele. Wcześniej kościół omijała szerokim łukiem, bo mówiła, że właściwie te kościoły to są niepotrzebne, że Pan Bóg jest wszędzie. I drażniło ją, kiedy widziała budujące się kościoły. Ale teraz, po tym spotkaniu prawdziwego Jezusa, mówiła, że jak wchodzi do kościoła, to czuje wewnętrznie, że On właśnie tam jest najpełniej, że tutaj Go można najgłębiej spotkać i doświadczyć, właśnie w świątyniach, w kościele i w czasie Eucharystii, na którą starała się przychodzić niemalże codziennie, czy nawet wtedy, kiedy nic, wydaje się, w kościele się nie dzieje, kiedy był wystawiony Najświętszy Sakrament albo po prostu pusty kościół i tylko tabernakulum i świecąca się wieczna lampka. Ona mówi, ja wiedziałam, że przy mnie jest obecny Pan Jezus. I mówiłam do Niego, On mnie słuchał, albo też nic nie mówiłam, po prostu przy Nim byłam, jak przyjaciel przy przyjacielu. Poczułam, że Jezus przy mnie jest. I mówi, wiedziałam, że ktoś mnie kocha, że nareszcie otrzymuję od Boga to, czego nie dał mi żaden człowiek. Poczułam się zaopiekowana, że ktoś mną prowadzi, że idę we właściwym kierunku, że moje życie zaczyna przynosić dobre owoce. Kiedyś sama siebie prowadziłam, sama podejmowałam decyzje i wszystkie okazały się błędne i wiele mnie kosztowały. Teraz dałam się prowadzić Jezusowi. Stałam się bardziej pokorna, bardziej zaczęłam słuchać ludzi. Ileż niepotrzebnych lat, cierpienia, ponieważ byłam taka uparta, taka pyszna. Dopiero kiedy we mnie zaczęła tworzyć się prawdziwa relacja z Jezusem, wtedy zaczęło się wszystko zmieniać. I kiedy ona mi to wszystko mówiła, to mówiła kobieta, która siedziała przede mną, mówiła także o wielkim cierpieniu, którego doświadczyła. Ja celowo nie mówię, jakie to cierpienie i co przeszła, bo to były bardzo poważne sprawy, ale nie chciałbym, żeby to zostało w naszej pamięci. I miałem prawo oczekiwać, że będzie przede mną siedziała kobieta, na której twarzy, w sposobie mówienia, wypisane zostaną te wszystkie bardzo bolesne doświadczenia. Nie było tego ani grama. Była radosna kobieta, która miała w sobie ogromne pokłady pokoju, jakby dosłownie mieszkał w niej sam Jezus Chrystus, promieniająca światło. I to, co ona mówiła o swojej relacji z Jezusem, odbijało się na zewnątrz, w jej postawie. I pomyślałem sobie, jak naprawdę Jezus działa w życiu człowieka, który da się mu prowadzić, który chce się z nim zaprzyjaźnić, który nie traktuje go instrumentalnie, ale na serio. Jak Jezus potrafi wyprowadzić na prosto nawet najbardziej skomplikowane drogi naszego życia, jeśli Mu tylko na to pozwolimy. I każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jego relacja z Jezusem jest taka. Po owocach ich poznać, mówi Jezus Chrystus, po owocach naszego życia, po relacjach z bliskimi, po naszym stosunku do naszych własnych obowiązków, nawet ta najprostsza rzecz, to co dzieje się wokół nas, w przestrzeni naszego mieszkania, domu, pokoju i tak dalej. Jezus chce nas prowadzić. Jezus chce porządkować nasze życie. Jezus chce nas doprowadzić przede wszystkim do nieba. On mówi, ja jestem bramą owiec i to powtarza kilka razy w słowach dzisiejszej Ewangelii. Nie ma innej drogi do nieba. Nie da się dojść do nieba bez Jezusa. I dlatego musimy zrobić wszystko, żeby zatroszczyć się o tę relację z Jezusem. Zatroszczyć się o to, żeby był rzeczywiście naszym pasterzem. To nie to, że mi się wydaje, że Jezus mnie prowadzi. To musi być fakt potwierdzany także przez innych ludzi. I żeby to było możliwe, to trzeba zwrócić uwagę na cztery sprawy, bardzo ważne, istotne dla trwania w tej relacji. Pierwsza to umieć ukorzyć się przed Bogiem, uklęknąć przed Nim, uznać, On jest moim Bogiem, nie kumplem, którego mogę poklepać po plecach, powiedzieć, no fajnie Boże, że jesteś, tak, puszczę ci oczko kiedyś w niebie, dogadamy się jakoś, nie jestem idealny, ale dogadamy się jakoś. Nie, nie tak z Bogiem, to nie jest kumpel, to nie jest kolega, to jest Bóg. Jego trzeba traktować na serio traktować Jego przykazania. Druga bardzo ważna sprawa, uwierzyć prawdzie Ewangelii. Czyli, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym w Ewangelii, to jest prawda i trzeba się nią umieć przejąć. Trzeba ją oczywiście najpierw znać i do niej wracać. Nieustannie konfrontować swoje życie z tą prawdą Ewangelii. Owa kobieta powiedziała, że na jakimś etapie uwierzyła tej propagandzie, która jest wszechobecna w internecie, w mediach, że Pismo Święte zostało zmyślone przez ludzi. Że to w ogóle dzisiaj nie obowiązuje i tak zaczęła żyć, jakby ją to nie obowiązywało, ale no, niestety skutki tego były dla niej opłakane. To jest wszystko prawda, co jest w Ewangeliach i ta prawda daje nam życie. Gdzie jesteśmy poza Ewangelią, tam jest śmierć, tam jest cierpienie. W końcu trzecia bardzo ważna sprawa to powrót do modlitwy, ale taki na serio. To znaczy, muszę wiedzieć, do kogo się na modlitwie zwracam. Musi na to być odpowiedni czas, miejsce, przestrzeń. Trzeba się przygotować. To nie może być takie zbiegu, byle jak puste klepanie pacierzy. Ta modlitwa ma wynikać z naszej relacji do Boga, żywej, prawdziwej. I musi ta modlitwa też mieć swój konkretny porządek. A więc na początku Bogu dziękujemy, potem przepraszamy. Dopiero na końcu prosimy. I w końcu ostatni bardzo ważny punkt, element to zerwanie z grzechem. Nie ma relacji z Jezusem, jeśli jest grzech, jeżeli trwamy w grzechu. Jeżeli ktoś trwa w grzechu i mówi, że Jezus jest jego pasterzem, to znaczy, że kłamie, że jest kłamcą, oszukuje siebie i innych Boga. Zerwanie z grzechem jest warunkiem tego, żeby dać się prowadzić Jezusowi Chrystusowi, żeby trwać w Jego owczarni. Żeby wiedzieć, że idę we właściwym kierunku, że idę w stronę tej bramy, którą jest On sam. A więc radykalna walka z grzechem, ze wszystkimi grzechami. Tyle, aż tyle, albo tylko tyle. Tego od nas pragnie Jezus, dobry pasterz. Od nas tylko zależy, co wybierzemy. Czy chcemy za Nim iść, Jezusem dobrym pasterzem, czy chcemy nadal prowadzić sami siebie. Zaufajmy Jezusowi. Pójdźmy za Nim. Szukajmy Go. Dbajmy o tę relację, walczmy o nią, przyglądajmy się jej. Miejmy oczy otwarte na wszystko, co dzieje się w naszym życiu, wokół nas. Mamy tylko jedno życie, tylko jedną szansę, aby spotkać się z Jezusem. I z perspektywy czasu, czyli wieczności, okaże się, że najcenniejsze chwile to były właśnie te, które poświęciliśmy budowaniu tej właśnie relacji. Relacji z Jezusem, dobrym pasterzem. Amen.